I wracamy do Dosej Wyborczej. Teraz naszym gościem Kamila Baranowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, portal Interia. I patrzymy na polską scenę polityczną, szczególnie na tą prawą część, bo mija ponad tydzień od startu operacji premier Czarnek. Za chwilę będą 2 tygodnie. No i wydawało się, że to będzie duże przetasowanie na prawicy. Czy tak się stało? Czy konwencja w hali Sokoła, a potem no jednak trasa pod hasłem przebudzenie, spotkania. Czy to wszystko drgnęło nowego ducha w największą partię opozycyjną?
I tak, i nie. Znaczy wyznaczenie kandydata na premiera przez Prawo i Sprawiedliwość miał kilka celów do spełnienia. Jakby Jarosław Kaczyński sobie założył, że tą operacją, tym manewrem ugra kilka rzeczy i część z nich, uważam, zakończyła się rzeczywiście jakimś tam sukcesem, a część nie. Mianowicie, no jak spojrzymy na to, że przez ostatnie 2 tygodnie we wszystkich dyskusjach medialnych, w debacie publicznej czy w mediach społecznościowych zniknął temat rozłamu w PiS, tak? Znaczy nie rozmawiamy już o tym, czy grupa Mateusza Morawieckiego wyjdzie z PiSu, kiedy to się stanie, kto kogo znowu skrytykował, kto z kim się pokłócił na Twitterze i tak dalej, i tak dalej. To udało się gdzieś tam odsunąć z debaty publicznej, co nie zmienia faktu, że te podziały oczywiście są, funkcjonują i one nie zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niemniej jednak, jak obserwuję, nie wiem, w dyskusjach, w programach telewizyjnych, jakby Przemysław Czarnek narzuca pewne tematy, jakby mówi o tym, o czym chce mówić, narzuca pewną narrację i to się PiS-owi udało, czyli PiS przestał się zajmować sam sobą, a rzeczywiście zajmuje się punktowaniem rządu, wytykaniem jakichś słabości. Są projekty ustaw, które ciśnie Przemysław Czarnek, jeździ po Polsce, spotyka się z wyborcami i to jest niewątpliwie na plus. To, o czym powiedziałam, czego nie udało się uzyskać, to to, że te podziały nie zniknęły. Znaczy to nie jest tak, że decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego nagle cała partia stanęła w jednym szeregu i mówi tak, teraz wszyscy gramy na Przemysława Czarnka. Jarosław Kaczyński trochę liczył, że to się uda zrobić, no to tego celu nie osiągnął, bo mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki przyjął do wiadomości to, że jest inny kandydat na premiera niż on, ale nadal kontynuuje to, co robił do tej pory. Czyli on sobie na własną rękę jeździ po Polsce, robi własne spotkania, prowadzi własną agendę, cały czas celuje w te tematy gospodarcze, prorozwojowe, czyli coś, czego nie tyka Przemysław Czarnek, który poszedł w taką bardziej radykalną stronę, w tę taką bardziej radykalną nutę uderza. Więc to, gdyby się panowie dogadali i gdyby to było elementem jakiegoś porozumienia, czego jak wiemy nie ma w PiS-ie, bo te frakcje się zwalczają niż porozumiewa. Można byłoby uznać, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda, czyli że PiS w końcu doszedł do wniosku, że jest miejsce na frakcję umiarkowaną i frakcję radykalną i tutaj jest gra na 2 fortepianach. Wiemy, że tutaj jednak te emocje i ambicje się gdzieś tam kłębią i to nie jest tak, że to jest efekt jakiegoś namysłu, jakiejś kalkulacji, tylko bardziej cały czas rywalizacji między tymi frakcjami.
Frakcje rywalizują, ale już się nie okładają publicznie.
Tak,
sondaże są niejednoznaczne. Część pokazuje delikatny wzrost dla PiS-u, część pokazuje, no może słabnącą, ale kontynuację trendu spadkowego, ale zareagowały pozostałe siły prawicowe, chyba najbardziej Konfederacja, tak jakby ten wybór no, został odczytany, wbrew temu co się mówi, jako pewne zagrożenie dla partii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.
Ja generalnie uważam, że jeśli chodzi o sondaże, to jeszcze jest trochę za wcześnie. Jakby pamiętajmy, że do osób, które nie żyją na co dzień, tak jak my, polityką, nie zajmują się tym zawodowo, pewne rzeczy docierają z opóźnieniem, zwłaszcza w takim czasie, w którym nie mamy żadnej kampanii wyborczej, że ludzie teraz trochę mniej się interesują polityką, jakby żyją swoimi sprawami, swoim życiem, więc pewne rzeczy docierają do nich z opóźnieniem, więc te sondaże pewnie o tym, czy operacja Czarnek okazała się sukcesem i pomogła się odbudować też sondażowo PiS-owi, to będzie można stwierdzić za miesiąc, 2 miesiące. Więc tutaj bym jakby jeszcze nie skreślała, jeśli chodzi o ten cel dotyczący wzrostów sondażowych. Jeśli chodzi o Konfederację, to rzeczywiście jakby ja się zastanawiałam, jak oni na Czarnka zareagują, czy po prostu przyjmą to z takim lekceważeniem, czy jednak zaatakują. I tam zdaje się do końca oni sami nie wiedzieli, bo ja pamiętam, rozmawiałam z politykami Konfederacji tuż po ogłoszeniu Czarnka jako kandydata na premiera, to tam obowiązywała wtedy taka obowiązywała wersja, że nie będziemy go atakować, w ogóle będziemy to lekceważyć, będziemy mówić o tym, że będziemy mówić, że to nie jest, nie wiadomo, czy to jest ostateczny kandydat na premiera i generalnie my się z PiS-em tutaj nie będziemy ścigać. I dosłownie w ciągu dwóch chyba dni nastąpiła całkowita zmiana tego tej taktyki i pojawiły się wprost ataki pod adresem Przemysława Czarnka, co moim zdaniem chyba jednak jest błędem, bo Czarnek akurat te kwestie dosyć sprawnie rozgrywa, czyli on stosuje taką taktykę zalewania miłością Konfederacji, mówiąc, że nie kłóćmy się, nie ma wroga na prawicy, tylko Donald Tusk, odsunięcie rządu Donalda Tuska jest naszym wspólnym celem, wspólną misją, zostawmy wszystkie tam wszystkie kłótnie i spory, to nie ten czas. Więc, a wyborcy prawicowi nie lubią, jak się te prawicowe partie ze sobą kłócą. Generalnie rzeczywiście wroga widzą bardziej w Donaldzie Tusku i tutaj chcieliby jakiejś współpracy przeciwko Tuskowi niż na walanki po prawej stronie, więc wydaje mi się, że chyba Czarnek to trochę sprytniej rozgrywa. No aczkolwiek rozumiem też kalkulację Konfederacji, która trochę się przestraszyła, że właściwie, jak to ktoś prześmiewczo napisał na Twitterze, że dzisiaj na tle Przemysława Czarnka Krzysztof Bosak wydaje się bardzo umiarkowanym politykiem. Więc tutaj jest to zagrożenie, że Czarnek obejdzie Konfederację z prawej, co jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało.
Że nagle Konfederacja stanie się partią centrum. Zresztą mamy dość ciekawą...
Trochę przesuwa się. Trochę przesuwa się do tego mainstreamu już od jakiegoś czasu, prawda? Od momentu chyba pozbycia się Grzegorza Brauna ze swoich szeregów, to ewidentnie nam Konfederacja... No to są dwie wersje. No jedna mówi, że to Konfederacja przesuwa się w kierunku mainstreamu. Inni powiedzieliby, że generalnie cała nasza scena polityczna po prostu przesunęła się w prawo, a Konfederacja jest tam, gdzie była zawsze, więc no to zależy od spojrzenia.
Ale deklaracje, które częste były dla polityków Nowej Nadziei, czy Imperium Kontratakuje, jak zwał, tak zwał, chodzi o partię Sławomira Mentzena, czy jego zwolenników, którzy to często mówili właśnie, że no może z Tuskiem raczej nie, ale z jego partią to możliwa jest koalicja, a Ruch Narodowy Krzysztof Bosak raczej mówił dość jednoznacznie, że nie jest to takie oczywiste i że nie stoją po środku między PiS-em i Platformą, a teraz nawet Krzysztof Bosak zaczął mówić, że nie wyklucza koalicji z partią Donalda Tuska, więc widać, że Konfederacja tak jakby starała się zająć miejsce, które kiedyś zajmował Szymon Hołownia i faktycznie zrobić jakąś retoryczną przynajmniej mijankę z PiS-em, że PiS pójdzie bardziej na prawo, a Konfederacja będzie starała się zająć dawne miejsce partii Szymona Hołowni.
Ja rozumiem tę ich taktykę, aczkolwiek uważam, że ona jest trochę karkołomna, że mimo wszystko... Mentzen i Bosak nie doceniają tej antytuskowości i prawicowości swojego elektoratu. Ja wiem, że ten ich elektorat jest niejednorodny, niejednoznaczny i wielokrotnie było to widać w tym, jak głosował, ale mimo wszystko no jednak ten elektorat opowiedział się bardzo radykalnie i bardzo jawnie przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich, co było bardzo jednoznacznym sygnałem. I Sławomir Mentzen, jak się słucha jego takich dłuższych wywiadów, których on czasem rzadko, ale udziela, to on tam bardzo klarownie mówi, o co mu chodzi. On mówi, że on musi nauczyć swoich wyborców, że on prowadzi pewną grę polityczną, która polega na tym, że nie może zamykać sobie furtki, nie może zamykać sobie żadnej opcji, więc on musi mówić, że może usiąść do stołu zarówno z Platformą, jak i z PiS-em, bo to go buduje politycznie i sprawia, że jest atrakcyjniejszy i że jego wyborcy muszą się do tego przyzwyczaić i tego nauczyć. Jak tego nie rozumieją, to są niemądrzy, więc generalnie moim zdaniem jest to trochę karkołomne, bo polityką rządzą jednak emocje i nie można mówić do swoich wyborców, słuchajcie, ja wiem, my też jesteśmy prawicowi, wy jesteście prawicowi, ale wiecie, my tu musimy puszczać oko i prowadzić grę, a wy czekajcie grzecznie, bo jak przyjdzie co do czego, to i tak będziemy znowu prawicowi. No to tak nie działa. Znaczy, jak się puszcza oko ewidentnie i opowiada o tym, że się może wejść w koalicję z Donaldem Tuskiem, którego twój własny elektorat nie znosi, nienawidzi i uważa, że jest to najgorszy premier, którego należy natychmiast odsunąć od władzy, bo szkodzi Polsce, no to nie można w ten sposób prowadzić jakiejś takiej gry pod tytułem szachy 5D i liczyć na to, że wyborcy to będą grzecznie czekać i będą kiwać głowami i zrozumieją na koniec. Wydaje mi się, że tutaj tej umiejętności i zrozumienia, że polityka jest dużo bardziej skomplikowaną grą niż tylko rozstawianie pionków na szachownicy, że tutaj te emocje i ambicje przypadki i różne inne rzeczy, które trudno zmierzyć, też odgrywają bardzo istotną rolę, że to może gdzieś zwieść na manowce te kalkulacje Mentzena.
to wróćmy jeszcze na trochę do Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek porwał trochę partię za sobą. Taki miał cel. Jak ktoś się wsłuchiwał w wystąpienie w hali Sokoła Jarosława Kaczyńskiego, no to on stawiał to niemalże na pierwszym planie, tak? Zjednoczyć, porwać partię, trochę ją ruszyć z takiego letargu, z tych wszystkich wojenek. Czy to się udało? Czy Prawo i Sprawiedliwość zaczyna przypominać partię, która nie stoi na krawędzi rozpadu, tylko partię, która realnie wierzy, że jest szansa odzyskać władzę za mniej niż 2 lata w wyborach parlamentarnych?
Udało mu się porwać część partii. To jest cały czas, wracamy do tego wątku, że ta partia jest po prostu podzielona. Czyli ci, którzy byli sceptyczni wobec tej frakcji maślarzy, czy też tej frakcji ziobrystów bardziej radykalnego skrzydła, to tacy pozostali. I ich Przemysław Czarnek tym swoim prostym językiem, przemawiający bardzo takim ostrym, mocnym, o zesrozę wiadomo i inne rzeczy, nie przekonuje po prostu, bo oni są gdzie indziej. Oni uważają, że priorytety powinny być gdzie indziej, że akcenty powinny być inaczej rozłożone i dla nich punktem odniesienia, mam wrażenie, nadal pozostaje Mateusz Morawiecki. No ale dla części partii, która była w jakiejś takiej stagnacji, która być może była trochę rozleniwiona, no to jest to jakiś powiew taki, że przynajmniej zaczynają się, że mają takie poczucie, że coś się przynajmniej dzieje. No i to jest jedna rzecz, na którą bardzo często zwracają uwagę politycy PiSu, że nie ma wielości przekazu, że jakby wiadomo teraz, że to, co mówi Przemysław Czarnek publicznie, to jest linią partii i tak trzeba mówić i tak trzeba myśleć, mówiąc w skrócie. Niezależnie od tego, że każdy może mieć inne zdanie, to wiadomo, jaka jest obowiązująca wersja i nie ma takiego wielogłosu, że każdy w każdym programie mówi co innego, a jak ktoś mówi co innego, to się żegna z partią, jak ostatnio jeden z panów senatorów. Więc to jest na pewno
Co było ciekawe, pan senator kiedyś odszedł z PiSu do suwerennej czy solidarnej wówczas Polski,
tak,
więc
tak
jakby
to jest...
meandry
zatoczył duże koło.
Tak jest, bo teraz odchodzi, wtedy odchodził do bardziej prawicowej partii, teraz odchodzi, że partia jest zbyt prawicowa. No ale no powiedzmy, że jest jakiś sygnał, że część partii się na ten kurs bardziej radykalny czy bardziej prawicowy nie godzi.
To prawda, aczkolwiek ja też nie wykluczam tego, że Jarosław Kaczyński też, mamy jeszcze dużo czasu do wyboru, że Jarosław Kaczyński jest teraz na etapie testowania różnych rozwiązań. On teraz stawia na Przemysława Czarnka i daje zielone światło dla takiego mocnego, ostrego przekazu, żeby sprawdzić i przetestować, jak ten przekaz działa. Innymi słowy, żeby sprawdzić, czy ci wszyscy, którzy przychodzą do prezesa i mówią, że teraz trzeba właśnie iść w prawo, bo wszystko się przesunęło w prawo i my też musimy się przesunąć w prawo, czy to jest słuszna diagnoza? Bo jeśli się okaże, że za te 2-3 miesiące sondaże nie drgną albo jeszcze polecą w dół, a urośnie Konfederacja jedna i druga, no to będzie jasny sygnał, że jednak z tą diagnozą coś może było nie tak i może jednak ci, którzy mówią, że szukajmy własnych tematów, że może ten bardziej umiarkowany przekaz byłby skuteczniejszy. Więc ja nie wykluczam tego, że Jarosław Kaczyński właśnie jest na etapie takiego testowania i dzisiaj stawia na to, a być może za pół roku zmieni zupełnie kurs i pójdzie w zupełnie inną stronę. Więc gdybym miała dzisiaj obstawiać, jak będzie wyglądała ta właściwa kampania wyborcza w przyszłym roku, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to nie byłabym w stanie postawić pieniędzy na żaden z tych kierunków, bo wydaje mi się, że ta decyzja po prostu jeszcze nie zapadła, że Jarosław Kaczyński sam się zastanawia, jak to najlepiej rozegrać, a ta cała misja Przemysława Czarnka jest jednym z elementów tej rozgrywki i tego testowania, więc chociaż oczywiście należy wziąć pod uwagę to, że jeśli okaże się, że Przemysław Czarnek dowodzi i jakby sondaże są lepsze, on się generalnie otrzaska w tej roli kandydata na premiera i też nieco będzie w pewnym momencie niuansował ten przekaz, bo teraz idzie na ostro, ale jak wiemy, Przemysław Czarnek bardzo też sprawnie potrafi pewne rzeczy wyważać i on jak zechce, może być bardziej umiarkowany, czy mówić w sposób bardziej umiarkowany, to ja nie wykluczam, że ten przekaz może wyglądać za pół roku, czy za rok zupełnie inaczej z Przemysławem Czarnkiem, czy bez niego.
Pani redaktor, naszym gościem Kamila Baranowska. Zastanawiam się jeszcze, no bo wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość odzyskało pewną skuteczność. Patrzmy chociażby na temat SEJF. Jakkolwiek go merytorycznie nie oceniać, to Prawo i Sprawiedliwość razem z prezydentem w tym temacie no było siłą wiodącą na opozycji. Gdzieś spychając w cień Grzegorza Brauna i Konfederację, polaryzując scenę między prezydenta i PiS, a Donalda Tuska i Platformę. Nawet Lewica nie była tam obecna, czy inne czy inne partie. Być może podobnie jest przy ETS-ie. Tutaj oczywiście rząd PiS-u musi tłumaczyć się z własnych decyzji, ale twarda polityka może to jakoś przykryć. Nie jest tak, że w tej chwili PiS także retorycznie trochę odzyskało wiatru w żagle na tych dwóch chociażby tematach.
Oczywiście, że tak. Znaczy ja uważam, że jak najbardziej to, że PiS zaczął w końcu zajmować się tematami, które dotyczą ludzi i które ludzi obchodzą i które są niewygodne dla rządu. I zdaje się, że Donald Tusk zorientował się, że generalnie wracają na agendę, wracają do debaty publicznej tematy, które są dla rządu niewygodne, a których ostatnio w ogóle nie było, bo PiS był zajęty samym sobą. Więc to jest ewidentnie jakby zasługa Przemysława Czarnka i tej operacji wyznaczenia kandydata na premiera. Jeśli chodzi o samą operację SAFE, to ja się nie do końca zgadzam, że to była zasługa PiS-u. Ja uważam, że PiS przegrywał jednak dyskusję o SAFE-ie i to, że tak zaczął z wysokiego C i tyle argumentów padło, że to jest jakieś tam proniemieckie i tak dalej. Uważam, że do tego momentu jednak te nastroje społeczne układały się dla PiS-u niekorzystnie, mimo że on tę swoją narrację głosił. I że game changerem było jednak to, kiedy do gry wszedł prezydent Karol Nawrocki i położył alternatywę. Że ta alternatywa na stole i to, że się udało przeforsować to myślenie, że jest jakiś polski safe jako alternatywa dla europejskiej pożyczki, że to było tą zmianą i to wyrównało tę narrację, że te emocje zaczęły się rozkładać porówno i że obóz szeroko mówiąc prawicowy nie przegrał całej tej dyskusji i całej tej historii wokół pożyczki SAFE. Więc uważam, że tutaj PiS trochę źle to rozegrał, o wiele lepiej rozegrał to od strony merytorycznej, od strony pokazania alternatywy, wymyślenia tej alternatywy, obóz czy tam środowisko prezydenckie. No ale suma summarum na koniec dnia jakby liczy się efekt, więc PiS też może tutaj wypinać się do orderów, że on też zainicjował tę dyskusję, krytykując od początku SAFE. Aczkolwiek tutaj ja bym to rozróżnienie mimo wszystko zachowała. Ale tak, ja uważam, że generalnie opozycji zawsze lepiej robi bycie opozycją merytoryczną i skupianie się na konkretach i pokazywanie, że opozycja potrafi coś zrobić, czyli to, że Czarnek mówi teraz, że tam złożył projekty ustaw i rozlicza, pyta marszałka Czarzastego, dlaczego on tych ustaw nie chce tych projektów procedować, że to są rzeczy, które by pomogły Polakom, tak, obniżka akcyzy na paliwo i tak dalej, że to są realne rzeczy, które ludzie odczuliby w portfelach. To jest jedyna skuteczna droga dla opozycji, bo to jest konkret, a konkrety zawsze się lepiej bronią, mam wrażenie.
Pani redaktor, ale tu mamy taką współpracę PiS-u i prezydenta, to się rysuje, że jednak ten tandem się utrzyma i że w wyborach będzie jakaś współpraca cicha albo nawet dość wyraźna między Pałacem Prezydenckim a Prawem i Sprawiedliwością, że Karol Nawrocki spotkał się z Przemysławem Czarnkiem. Co prawda Konfederacja też ostatnio bardzo chwali prezydenta, nawet na antenie Radia Wnet. No ważna osoba w Nowej Nadziei, pan Bochenciak mówił, że to jest ich prezydent. To było po wecie w sprawie ustawy wdrażającej mechanizm SAFE, ale Konfederacja może tak mówić, a realna współpraca wydaje się jest po stronie PiS-u i czy to może być taki tandem, który będzie jakoś pracował w kampanii wyborczej także i że PiS trochę się oprze o popularność i wesprze się na popularności Karola Nawrockiego.
Ja myślę, że obie strony na tym korzystają, że obie strony korzystają na takiej ścisłej współpracy i chyba obie strony zobaczyły, że to bardzo dobrze działa, jeśli jest koordynacja. Zresztą to były też zarzuty całego środowiska wokół pana prezydenta, że PiS nie uzgadnia pewnych swoich rzeczy z Pałacem Prezydenckim, że nie ma tej komunikacji, że nie ma tej koordynacji, nie ma tej synergii działań. I to chyba się zaczęło zmieniać. Ja wiem, że tam jakieś rzeczywiście linki, jakieś takie komunikacja nastąpiła, że jacyś ludzie z otoczenia Przemysława Czarnka spotykają się z osobami z pałacu i o pewnych rzeczach rozmawiają, więc rzeczywiście chyba do obie strony doszły do wniosku, że trzeba wrócić do tej komunikacji, no bo jakby chyba w PiS-ie nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj Karol Nawrocki jest atutem prawicy i że ten atut trzeba umiejętnie wykorzystać i jeśli będzie więcej takiej synergii, to myślę, że to będzie dobrze. I to akurat za to Przemysława Czarnka należy chwalić, że dostrzegł to.
To już na koniec decyzja marszałka Sejmu, który poinformował w czwartek, że nie nada numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy w sprawie polskiego Safe 0%. Zapowiedział, że skieruje wnioski o przygotowanie rozbudowanych analiz dotyczących projektu, między innymi w zakresie zbadania źródeł finansowania. Dzisiaj premier Tusk powiedział, że to jest dobra decyzja, że to jest racjonalna decyzja w sprawie projektu prezydenckiego. I tak się kończy dyskusja o finansowaniu zbrojeń z rezerw Narodowego Banku Polskiego?
Znaczy to jest rozsądna decyzja z punktu widzenia Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego, ich politycznego interesu, to na pewno. Aczkolwiek zdaje się, że w samej koalicji rządzącej nie jest to tak jednoznacznie oceniane, bo zdaje się, że Władysław Kosiniak-Kamysz trochę inaczej się w innym tonie wypowiadał na temat tego projektu i mówił, że generalnie właściwie z jego punktu widzenia jako ministra obrony narodowej to jedna i druga pożyczka są jak najbardziej do wzięcia i do rozpatrzenia, więc wydaje mi się, że tutaj w samej koalicji może nie być zgody co do tego. No ale ja się nie dziwię, że Tuskowi, co za tym idzie, Czarzastemu zależy na tym, żeby jak najszybciej zamknąć ten temat, pogrzebać ten temat, żeby nikt o nim nie pamiętał. Aczkolwiek to jest woda na młyn dla PiS-u, dla prezydenta zwłaszcza, który może po prostu przy każdej okazji podkreślać i mówić, że jego projekt jest w Sejmie i jeśli by była dobra wola polityczna, to można go w każdej chwili odmrozić i procedować, a zły rząd tego nie chce robić. Mówię, jak można to sprzedawać narracyjnie i zapewne tak to Pałac Prezydencki będzie sprzedawał, więc wydaje mi się, że dla akurat to jest trochę wystawienie piłki wobec Karola Nawrockiego, bo teraz wyobraźmy sobie sytuację odwrotną, że gdyby Włodzimierz Czarzasty powiedział, że dobrze, w imię interesu narodowego, tutaj ja będziemy procedować ten projekt, zgłaszać poprawki i tak dalej. Przecież to też jakby mogło się dziać długo, ale pokazałby dobrą wolę, że on też mu zależy na tym, żeby to jakoś tam nadać temu druk i procedować. Wydaje mi się, że to byłoby lepiej odebrane przez taką opinię publiczną. A tymczasem tutaj jest jakby nie, bo nie, bo to prezydenckie, więc nie. Zresztą wszystkie projekty prezydenckie, niezależnie od tego, czego dotyczą, są generalnie wkładane do zamrażarki, co Czarzasty otwartym tekstem zapowiedział już na samym początku, że on będzie tutaj bezlitosny. I prezydent zyskał kolejny argument w tej grze, dlaczego miał rację nie podpisując europejskiej pożyczki, że wcale tu nie chodziło o jakieś dodatkowe pieniądze na zbrojenia, a przynajmniej nie wyłącznie, tylko o masę innych jeszcze interesów. Czyli ta narracja, którą znamy, która była od początku kreowana wokół Sejfu, no to jakby Czarzasty trochę ją uwiarygadnia i wystawia piłeczkę prezydentowi.
Ułatwia zadanie prawicy tym swoim marszałkowskim wetem, bo ewidentnie widać, że marszałek Czarzasty podjął decyzję, że będzie zupełnie innym marszałkiem Sejmu niż Szymon Hołownia, będzie marszałkiem koalicji rządzącej, trochę na wzór, nawet może przekraczając wzór marszałków z czasów Prawa i Sprawiedliwości, czy poprzednich marszałków z Platformy.
Pytanie tylko, dokąd go taka strategia doprowadzi, bo z jednej strony ja rozumiem Włodzimierza Czarzastego, który po prostu chce być postrzegany jako najbardziej lojalny sojusznik Donalda Tuska, żeby Donald Tusk się na niego nie denerwował i go generalnie, żeby pokazać swoją lojalność, czyli coś, co irytowało bardzo Donalda Tuska w Szymonie Hołowni, czyli ten brak lojalności, to, że on go tam podgryzał, że jakieś tam własne miał pomysły, własne projekty składał, które nie zawsze były zgodne z linią rządu i tak dalej, więc i tutaj zaczęło to pęknięcie być coraz bardziej widoczne między Hołownią a Tuskiem i Czarzasty jakby nauczony doświadczeniem powiedział, że on nie da ani po prostu cienia wątpliwości, że mógłby zachować się nielojalnie i konsekwentnie to realizuje. No pytanie, jaka kalkulacja za tym stoi docelowo, no bo coraz częściej mówi się o jakiejś jednej wspólnej liście, w jakiej i konfiguracjach na przyszłe wybory parlamentarne i zdaje się, że Czarzasty chce doprowadzić usilnie do takiej sytuacji, w której on nie musiałby się znaleźć na tej wspólnej liście, tylko mógłby stworzyć własną lewicową listę, a na tej wspólnej liście z Tuskiem znalazłby się za to Kosiniak i jakieś resztki po Polsce 2050, więc myślę, że o to też idzie ta gra, o jakąś taką samodzielność później w wyborach parlamentarnych. No a Donald Tusk też chyba zrozumiał, że musi w tej sytuacji dać trochę przestrzeni Czarzastemu, żeby on się trochę mógł pokazać, trochę wylansować, trochę w tym elektoracie antypisowskim zbudować, no bo lewica pod progiem oznacza brak kontynuacji rządzenia dla Donalda Tuska definitywny, więc on musi trochę podpompować tę lewicę. I wydaje mi się, że tego typu podział ról, że Czarzasty też będzie widoczny w tej polityce, też będzie miał te swoje 5 minut, będzie coraz więcej im bliżej wyborów, bo doskonale wiemy, czym się skończyło dla Tuska to, kiedy Lewica znalazła się pod progiem, więc on drugi raz tego błędu nie popełni. Więc wydaje mi się, że tutaj panowie grają do jednej bramki i doskonale wiedzą, że muszą sobie wzajemnie pomagać. I tak to zostało rozpisane. To widać zresztą coraz mocniej.
Na rolę, że Władysław, że Włodzimierz Czarzasty jest kimś takim drugim Tuskiem, chociaż sondażowo to Lewicy nie przynosi sukcesów, jak się patrzy na ostatnie sondaże, gdzie Lewica coraz częściej ląduje albo pod progiem, albo na tym progu balansuje.
Wybory. To prawda, ale do wyborów mamy jeszcze sporo czasu, a to jest ewidentnie, znaczy widać pewne, znaczy to oczywiście trudno powiedzieć, czy te działania okażą się skuteczne na koniec, bo to zawsze można powiedzieć, że skoro wyborcy, ci najtwardsi wyborcy z jądra Koalicji Obywatelskiej, czyli ci silni razem, tak? A pamiętajmy, że we wszystkich badaniach to Lewica też robi takie wewnętrzne badania i wychodzi, że jej elektorat jest najbardziej antypisowski ze wszystkich elektoratów. Znaczy na równi z Koalicją Obywatelską nawet mocniej, że to jest ta główna emocja, która łączy elektorat Lewicy dzisiaj. Więc jakby takie przerzucanie się tym, kto jest bardziej antypisowski, no może w tym elektoracie najtwardszym też budzić takie kalkulacje, no dobrze, no ale dlaczego mamy głosować na Lewicę i Czarzastego, skoro mamy Tuska, a oni właściwie mówią to samo. Więc to jest zawsze zagrożenie, że oni się za bardzo zleją w tej swojej krytyce PiSu, krytyce walce z prezydentem i tak dalej. Więc, ale ewidentnie widać, że w tym kierunku to idzie i na tę kartę postanowili obaj zagrać. Być może skorygują wraz z im bliżej będzie wyborów i kampanii wyborczej, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o Lewicę, no to o wiele skuteczniejsza jest ta linia, którą jednak prezentuje Adrian Zandberg, który jednak od takiej lewicowej strony krytykuje różne pomysły i rządu, i prawicy, i w ogóle, ale przynajmniej jest w tym jakiś i wybory prezydenckie akurat go za to mocno wypremiowały. Pamiętajmy, że on wyprzedził kandydatkę lewicy w wyborach prezydenckich. No tutaj ewidentnie są takie głosy, pojawiają się na korytarzach sejmowych, no, że Włodzimierz Czarzasty bardzo chciałby doprowadzić do wspólnej listy z partią Razem. Zdaje się, że partia Razem na razie się przed tym bardzo, bardzo broni, no ale jeśli sondaże będą dla niej niekorzystne, to też może zacznie kalkulować inaczej. Więc no dużo jeszcze tutaj jest niewiadomych, dużo czynników, które mogą wpłynąć na to, w jakiej konfiguracji wszystkie te partie będą startowały, bo mówię, do wyborów jest jeszcze daleka droga i tak teraz jesteśmy na etapie takiego trochę testowania różnych rozwiązań, różnych scenariuszy i różnych strategii wyborczych także.
O czym mówiła Kamila Baranowska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję. Dobrego dnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A teraz jest godzina 11:01, co oznacza, że czas na serwis informacyjny, a my po serwisie wracamy z kolejnymi rewelacjami na temat działalności Romana Giertycha.